Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w poniedziałek, 22 października. Sławek Orlik przy telefonach, Mariusz Tałajkowski przy konsolecie, przy mikrofonie Janusz Wilczyński. Kłaniamy się jeszcze raz i witamy serdecznie i gorąco. Prosimy o ostrożność na drogach. Tak jak mówiła Anna Rabska-Szmajdzińska, pojawiły się pierwsze stłuczki, pierwsze kolizje spowodowane niedostosowaniem prędkości do warunków, a te są coraz trudniejsze i będą coraz trudniejsze. 510-37-32 to jest czujny i do studia 510-37-36. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Dzisiaj oprócz tematu ewentualnej na razie zamiany nazwy ulicy Ofiar Oświęcimia na Ofiar Auschwitz, będziemy także rozmawiali na temat becikowego, jakie są zasady przyznawania, czy nasz słuchacz spóźnił się z wnioskiem, czy też nie spóźnił, ale przeniesiemy się w różne newralgiczne rejony miasta, między innymi tam, gdzie prowadzone są prace w Płoni przy ulicy Przyszłości i Pyrzyckiej. Prace prowadzone są na zakręcie. No i właśnie, jest tam niebezpiecznie, a nasi słuchacze, wszystko zaczęło się od naszej słuchaczki, która stwierdziła, że wbrew uzgodnieniom wykonawca nie zorganizował organizacji ruchem i kierowania ręcznego ruchem w godzinach szczytu porannego i popołudniowego. I uderz w stół, a nożyce się odezwą. Są kolejne telefony w tej sprawie.
Dzień dobry, moje imię Tadeusz. Odnośnie tej ulicy Przyszłości, tej kanalizacji na tym zakręcie. Przed chwilą pani dzwoniła, że tam w godzinach szczytu. No ja przepraszam bardzo, ale to jest na zakręcie. Pracownicy pracują tam bodajże, jak zauważyłem, od 7 do godziny 16. A co dalej na tym zakręcie? Tam naprawdę dojdzie do jakiejś kolizji, oby małej, a nie śmiertelnej. I wtedy dopiero ktoś się weźmie za to, ale to już będzie za późno. Dziękuję.
Dziękujemy za ten głos w tej sprawie. No rzeczywiście, prace prowadzone na zakręcie, no to jest niebezpieczna sytuacja. Posłuchajmy jeszcze jednego komentarza.
Dzień dobry, jestem mieszkańcem dzielnicy Szczecina Jeziorzyce. Codziennie kilka razy niestety muszę pokonywać ulicę Pyrzycką, która jest rozkopana. Zresztą państwo już kilkakrotnie o tym mówiliście w swoich relacjach. I trudności się piętrzą z każdym dniem. W tej chwili jest piątek, do południowej godziny, największe natężenie ruchu i panowie, którzy kierują ruchem, no niestety zniknęli jak amfora, zresztą znikają codziennie w godzinach największego natężenia ruchu. W tej chwili prace trwają na zakręcie, także jest bardzo to niebezpieczne. Duże samochody, tiry jeżdżą i to, tam jest ruch niesamowity. Także bardzo bym prosił o jakieś od państwa strony reakcje, żeby jednak ci panowie chociaż do końca godzin szczytu, powiedzmy do godziny przynajmniej 17, jeszcze tam kierowali ruchem. Do widzenia.
A pierwsza o tym, że panowie, którzy powinni kierować ruchem nie kierują, poinformowała nas pani Marta i nasze reakcje poszły trzema torami. Pierwsza to policja, drogówka, miejska komenda policji drogowej sprawdza nasze sygnały i też sprawdzają policjanci, czy były tam jakieś patrole. Poprosiliśmy policję o zobowiązanie właśnie tych wykonawców, żeby kierowali tym ruchem. Być może potrzebny jest nawet mandat. Zwróciliśmy się też do Marcina Harenz z Zespołu do Spraw Ruchu Urzędu Miasta Szczecin. Odpisał, że postara się wpłynąć na wykonawcę. Mam nadzieję, że to będą starania owocne. No i Tomasz Makowski z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji również zobowiązał się, że inspektora nadzoru, który właśnie nadzoruje te inwestycje ze strony ZWIK-u, również inspektor nadzoru będzie interweniował w tej sprawie. Mam nadzieję, że to przyniesie natychmiastowy skutek. A propos kierowania ruchem i sygnałów od naszych słuchaczy, którzy mówią o różnych miejscach skrzyżowania, gdzie na przykład wysiada sygnalizacja świetlna i nie ma tego kierowania ruchem, często państwo mówią o tym, że powinna się tam pojawić policja i kierować ruchem. Rzeczywiście, policja może mogłaby, ale może także inspektor inspekcji transportu drogowego, trzeba o tym pamiętać, może być także osoba działająca w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze, ale właśnie zwróćmy uwagę na tę osobę działającą w imieniu zarządcy drogi, chociażby zarząd dróg i transportu miejskiego. Oczywiście taki pracownik musi mieć przeszkolenie, ale tak de facto pamiętajmy o tym, że właśnie kiedy mamy do czynienia z korkami, również zarząd dróg i transportu miejskiego powinien wydelegowywać pracownika, który może tym ruchem kierować i ten ruch upłynniać. Jeszcze pozostańmy na chwilę na ulicach i w tematyce związanej z ruchem drogowym. Teraz o czerwonym świetle w mieście nocą. Taki telefon właśnie z nocy.
Dzień dobry, Krzysztof Stawy, słuchacz. Proszę Państwa, dzwonię tak spontanicznie. Jadę teraz do pracy, jestem kierowcą autobusu. Takie moje spostrzeżenie, tak jak u nas w nocy prawo nie obowiązywało, przecież nie żadne. Ludzie sobie spostrzeżyłem przy czerwonych światłach na bramie portowej. Teraz 3-4 minuty temu pan taksówkarz, kierowca z Lidu, jadąc z Wyszyńskiego w Duskewci, że w lewo z Jana Skolna, a tam jest monitoring, nic się tym nikt nie przyjmuje. To nie jedzie, to jest od wielu lat. Policjanta, nie wyświetlicie panowie w nocy, bo jak gdzieś tam autobus, gdzieś tam narzuty wiedzie, już wszyscy dzwonią i premie zabierają te kiedyś motornicze. No a tutaj życie nocne trwa. Dziękuję uprzejmie, do usłyszenia.
Uważajmy na to nocne życie, to wcale nie jest życie jak w Madrycie. Przestrzegajmy przepisów ruchu drogowego. Jeżeli są to czerwone światła, to czekajmy na naszą kolej. Możemy kogoś nie zauważyć. No w ogóle to jest oczywiście łamanie prawa wjazd na czerwonym świetle, ale może dojść również do tragicznego wypadku. To jest czas reakcji. Jeżeli słuchają nas, a na pewno słuchają osoby, które jechały dzisiaj Przyszłości Pyrzycką w Płoni. Proszę powiedzieć, czy odbywało się dzisiaj rano kierowanie ruchem. 510 37 36. Sławek czeka na opinię, na informacje od słuchaczy. Ja także, a teraz podobno pojawili się u nas żebracy. Rumuńscy żebracy i nie są sami.
Dzień dobry, jestem Zbigniew, mieszkaniec Śródmieścia, Szczecina. Ostatnio znowu się pojawili rumuńscy żebracy, jest ich bardzo pełno, okupują Śródmieście, bo się tutaj najczęściej poruszam. To, że mają małe dzieci, to myśmy się przyzwyczaili, ale prawie każda ekipa posiada przy sobie dwa albo pojedyncze pieski, które leżą cały czas przy tych żebrzących ludziach. I te psy pewnie to są na jakichś środkach odurzających. I bardzo proszę, żeby to Straż Miejska nie mogła sprawdzić i po prostu, no nie wiem, coś zrobić z tymi zwierzętami, bo naprawdę tego szkoda. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękujemy, do usłyszenia. Mariusz Tałajkowski potwierdza, że także widzi, że więcej jest takich osobników i osobniczek w centrum miasta żebrzących, być może rzeczywiście pochodzenia rumuńskiego, być może z psami. Prosimy o potwierdzenie tych informacji. My oczywiście przekażemy pana sygnał do Straży Miejskiej, ale dzisiaj naszym gościem już za kilka minut będzie Maciej Chomis z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Także go poinformujemy o tym fakcie. Mam nadzieję, że będzie interwencja. A teraz słów kilka na temat ulicy Różanej 1A na Gumieńcach. To tam mieści się lokal, z którym sąsiedzi mają gigantyczne problemy. Mieszkała tam para starszych osób z synem, który miał zatargi z prawem. Starsi państwo zmarli, syn pozostał, ale gdzie przebywa po wyjściu z więzienia, tego nie wie nikt. No i słuchacze, mieszkańcy właśnie Różanej 1A zwrócili się do nas z prośbą o interwencję. Mieszkanie stoi puste, bez żadnego nadzoru. Śmierdzi, jak się przechodzi koło drzwi. Zarząd budynków i lokali komunalnych nadal nie udzielił nam odpowiedzi ani żadnej informacji na ten temat. Nawet gazownia, chcąc uzyskać dostęp do odcięcia gazu, nie mogą tam wejść. Starsi państwo już nie żyją, jak poinformowała nas dzielnicowa, zaś syn po wyjściu z więzienia dosłownie przepadł. Ale my mamy informację dla państwa, jak poinformował nas Tomasz Klek, rzecznik miasta do spraw mieszkalnictwa. Sytuacja wygląda tak, że sprawa została już skierowana do komornika i komornik w ciągu najbliższych czy dni, czy tygodni, tego jeszcze nie wiemy, to zależy od decyzji komornika. W każdym razie ma już decyzję eksmisyjną, eksmisja syna, no i komornik ma wyczyścić ten lokal, później wkroczy tam ekipa z Birku i również oczyści ten lokal tak, żeby już nie było uciążliwości zapachowej i wszelkiej innej. Nie wiem, na ile to Państwa pociesza, bo trzeba by tam wejść teraz i po prostu posprzątać, ale okazuje się, że w przypadku właśnie, kiedy lokal do kogoś należy, nie jest to aż tak proste, jakby się wydawać mogło. Tomasz Klek stwierdził, że tutaj prawo stoi bardziej po stronie najemcy niż pozostałych lokatorów. W każdym razie komornik ma wkroczyć do tego lokalu na dniach. A teraz kwestia, która towarzyszy nam każdej jesieni niestety. Zadymienie miasta. Znad działek snują się na ulice właśnie położone przy ogrodach działkowych dymy. No, są to dymy spalonych liści, odpadów zielonych, ale nie tylko niestety. W piątek rozmawiałem na ten temat z Janną Wojtak ze Straży Miejskiej, która zapewniała mnie o interwencjach. I rozmawiałem także z Tadeuszem Jarzębakiem, szefem zarządu okręgowego Polskiego Związku Działkowców, który mówił, że ogrody mają umowy na wywóz tych odpadów zielonych, są podstawiane kontenery, a przede wszystkim działkowcy są zobowiązani do tego, żeby mieć kompostowniki i żeby te odpady zielone właśnie składować na kompostowniku, a potem może być z tego świetny nawóz. Tyle w teorii, a jak wygląda praktyka?
Dzień dobry. Mieszkam w Wieżowcu, z którego doskonale widzę teren działek na ulicy 26 Kwietnia i Santockiej. Państwo mówicie swoje, straż mówi swoje, a ja patrzę i widzę gęste dymy ścielące się nad całymi działkami. Przecież to prawie centrum miasta. I tak jest codziennie, zapewniam, codziennie. Interwencje takie pojedyncze nic nie dają, bo w tej chwili na przykład miasto jest całkiem zadymione z tego powodu. Dziękuję.
Może mandaty są za niskie? Prosimy strażników miejskich o interwencję w tym właśnie miejscu, a tak swoją drogą do rozmowy na temat właśnie tych odpadów zielonych, kontenerów, pojemników. Przypomnę, nasza słuchaczka z Pogodna dzwoniła, że nie ma możliwości otrzymania kontenera, pojemnik jest za mały. Zaprosiliśmy do rozmowy, mam nadzieję, że uda się to w środę zrealizować, przedstawiciela Urzędu Miasta. Ale tutaj dalsze komentarze, posłuchajmy.
Dzień dobry, Danuta. Dzwonię z Pogodna. W tej chwili na Pogodnie liści jest naprawdę masa. My mamy na Wieniawskiego lipy bardzo stare, pięknie wyglądające. No niestety w tej chwili nagle pogubił liście. Mamy dwa kontenery brązowe, ale to jest na jeden dzień, wystarcza tylko. Czy nie mogłoby miasto w okresie akurat takim postawić kontenera, kilku kontenerów na ulicy na zielone? Dziękuję.
No właśnie, czy nie mogłoby? To jest pytanie do przedstawicielki władz miasta i taka rozmowa w środę ma się odbyć na naszej antenie. A jak utylizować te odpady zielone? Okazuje się, że nie zawsze jest łatwo. Załóżmy, że wynajęliśmy sobie zewnętrzną firmę, która skosiła nam trawę, zagrabiła liście i co dalej?
Witam, mam na imię Waldek. Prowadzę działalność, zajmuję się koszeniem trawników, takich rzeczy, ogrodami. I teraz są te teleporty. Ja przykładowo jadę z właścicielem posesji, żeby nieodpłatnie wyrzucić odpady zielone z jego posesji. Niestety z teleportów mnie wyganiają, ponieważ mam samochód oznakowany, firmowy. No i jest taki problem. Dlaczego jeżeli mieszkańcy Szczecina mogą do teleportu oddawać za darmo, a tu ja robię im usługę i oni muszą mi dopłacać do tego, żebym ja mógł utylizować w Jumorze na przykład w Mierzynie odpady zielone. Dlaczego oni mają dopłacać, skoro oni jadą ze mną to utylizować? Dziękuję. Do widzenia.
No paradoksalnie sytuację rozwiązałoby to, gdyby pan miał samochód nieoznakowany, prawda? Że przywozi pan z własnej posesji. A tu auto oznakowane, firmowe i już jest problem. Więc będzie o czym rozmawiać z przedstawicielem Urzędu Miasta i jeszcze wniosek racjonalizatorski.
Witam serdecznie, stały słuchacz. Ja mam taką propozycję dla zarządu wszystkich ogrodów działkowych na terenie Szczecina, aby w ramach jakichś opłat działkowych, które ponoszą działkowcy, doliczyli w skali roku koszt na przykład zakupu jakichś 250-300 litrowych worków plastikowych i w okresie właśnie jesiennym stworzyli taką akcję, zbieramy liście do worów i po prostu w okresie przykładowo październik do końca listopada wystawiają przy swoich furtkach, który jest wejście do góry, do ogrodu, wystawiają, czy tam pobierają te działkowcy, ile tych worów są, czy 5, czy 10, zbierają, wystawiają obok swojej działeczki i na koniec listopada zarząd zamawia samochód, zbierają wszystko do kupy i nie będzie problemu. Ale jak się ludziom nie stwarza takich warunków, no to co się dziwić, że robią ogniska. Pozdrawiam.
Czy ludzie będą chcieli takich warunków, w których będą musieli więcej płacić? No, nie będzie to łatwe. Odbędą się zebrania w zarządach ogrodów działkowych. No i pojawi się dyskusja. Właściwie odbyłyby się zebrania, albo powinny się odbyć, powinienem powiedzieć. To jest tylko propozycja naszego słuchacza, za którą dziękujemy. A teraz przy naszym telefonie Maciej Chomis, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, i Szczecińskiego Centrum Świadczeń.
No właśnie, to w kontekście naszej rozmowy jest ważne, ale tak. Zanim ten kontekst zabrzmi na antenie, zasygnalizuję panu sprawę, którą zgłosił nam słuchacz, że pojawili się na terenie miasta żebracy, osoby z psami. Słuchacz mówi, że do dzieci się już zdążył przyzwyczaić, chociaż w sumie nie powinien. Natomiast mówi, że pojawiły się osoby z psami. Czy państwo macie także takie informacje, czy macie takie zgłoszenia?
Ja osobiście nic nie słyszałem, natomiast one mogły do nas trafić, ale tego typu sytuacje przede wszystkim trzeba zgłaszać Straży Miejskiej lub też Policji, jeżeli to są osoby żebrzące, które no, w ten sposób po prostu łamią prawo. Natomiast mogę sprawdzić, czy takie zgłoszenia też do nas trafiły jak najbardziej.
Łamią prawo, bo żebranie jest zakazane, czy też łamią prawo, tak, bo wykorzystują tak, do tego dzieci?
To jedno i drugie, że tak powiem. Jedna i druga sytuacja jest niezgodna z przepisami, niezgodna z prawem, także tego typu sytuacje należy zgłaszać przede wszystkim do Policji czy też Straży Miejskiej, bo tak utarło się, że najczęściej są to osoby bezdomne, a w rzeczywistości zazwyczaj jest zupełnie odwrotnie. Nie są to osoby bezdomne, tylko osoby, które w ten sposób próbują zarobić pieniądze po prostu.
Teraz mail od pana Grzegorza. Mhm. Jestem szczęśliwym rodzicem bliźniąt Amelii i Gabriela. Sporo się mówi o prorodzinnej polityce rządu i samorządu, zwłaszcza w aspekcie wyborów samorządowych. Niestety rzeczywistość nie jest już tak kolorowa, napisał pan Grzegorz. Szczecińskie Centrum Świadczeń przyjęło, a następnie pozostawiło bez rozpoznania wnioski o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, w tym wypadku dwojga dzieci bliźniąt, bez rozpoznania, czyli negatywnie. W krótkim piśmie urzędnik z upoważnienia prezydenta Szczecina interpretuje ustawę z dnia 18 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych na niekorzyść rodziców. Szczecińskie Centrum Świadczeń twierdzi, iż wniosek został złożony po terminie. Tymczasem, pisze pan Grzegorz, fakty są takie. Dzieci urodziły się 27 września 2017. Wniosek został złożony i przyjęty 27 września 2018 i tego samego dnia zostało wydane tak zwane wezwanie o uzupełnienie wniosku o zaświadczenie lekarskie. Zaświadczenie od lekarza dostarczyliśmy w terminie. Pomimo tego otrzymałem list polecony z pismem z datą 9 października, iż wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. Próbowałem rozmawiać z panią podinspektor, która sprawę prowadziła, która stwierdziła, iż spóźniliśmy się o jeden dzień. No właśnie, panie Macieju, spóźnili się państwo Grzegorz i jego żona z tym wnioskiem, czy też nie?
Czy teoretycznie, jeżeli zastosujemy opinię prawną mówiącą o tym, że dzień pierwszych urodzin dziecka jest też pierwszym dniem drugiego roku życia, to tak. Natomiast opinie prawne w tym względzie są podzielone. Teoretycznie część osób interpretuje to jako ostatni dzień pierwszego roku życia, część jako pierwszy dzień już drugiego roku życia, czyli wychodziłoby na to, że w tej sytuacji mamy do czynienia ze spóźnieniem.
Ale wątpliwości należy na korzyść oskarżonego, mówiąc żartobliwie, prawda, rozpatrywać.
Tak, zawsze wątpliwości rozpatrujemy na korzyść strony. Tak też się finalnie stało w tym przypadku, po wydaniu tej decyzji negatywnej, w zasadzie nie decyzji, tylko informacji o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. Ta sprawa jakby dalej się toczyła. Rozmawialiśmy, tak jak tutaj pan podnosi w mailu, że zgłosił się do nas, zgłosił też swoje uwagi. Zasięgnęliśmy dodatkowej opinii prawnej, też informacji z ministerstwa i finalnie to świadczenie przyznamy. Natomiast no, apelujemy o to, żeby jakby nie zostawiać tego typu spraw na ostatni dzień. Jest na to cały rok. Wiadomo, że różne rzeczy mogą się wydarzyć i przez ten rok Być może nie mamy do tego głowy, szczególnie w sytuacji, kiedy mamy pod opieką bliźniaki, wiadomo, że jest to duże wyzwanie. Natomiast zachęcamy do tego, żeby po prostu te wnioski składać wcześniej, żeby uniknąć niepotrzebnego stresu w tego typu sytuacji, bo tak jak mówię, wszystko zależy od opinii prawnej. Teoretycznie można uznać, że wniosek został złożony po terminie i właśnie ten termin minął 27 września. Teoretycznie można by też uznać, że jest on jeszcze, jest to jeszcze ostatni dzień ustawowego terminu.
Becikowe piechotą nie chodzi, to 1000 zł na dziecko, prawda? W tym przypadku 2000 zł. Ale panie Macieju, panie rzeczniku, co do zasady, teraz będziecie już zawsze takie wnioski rozpatrywać, skoro są pewne wątpliwości, kiedy ten rok mija na korzyść składających wniosek?
Znaczy, tego, tak jak rozmawialiśmy, tego typu sytuacja to chyba był pierwszy przypadek. Zdarzają się oczywiście sytuacje, że przychodzą osoby w ostatnim tygodniu, w ostatnim dniu, czyli dzień przed dniem urodzin dziecka. Tego typu sytuacje, tak. Natomiast w dniu urodzin to chyba był pierwszy tego typu przypadek. No i myślę, że w kolejnych będziemy rozpatrywać je podobnie. Natomiast po raz kolejny też apeluję do rodziców dzieci, którzy będą mogli starać się o to świadczenie, żeby jednak nie zostawiać tego na ostatni moment, a złożyć te wnioski odpowiednio wcześniej, żeby uniknąć później stresów i niepotrzebnych problemów, szczególnie dla rodziców właśnie.
Maciej Chomis, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Szczecińskiego Centrum Świadczeń. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
To jest czas reakcji 12.26. Teraz przenieśmy się na drogę Wolin-Unin. Przypomnę, jak informował na naszej antenie zastępca wojewódzkiego zachodniopomorskiego konserwatora zabytków, zabytkowa aleja drzew nie będzie wycięta na pewno. Wycięte będą pojedyncze drzewa, drzewa chore, które nie rokują na przetrwanie. Natomiast argumenty starosty kamińskiego co do tego, że tam jest wiele niebezpiecznych wypadków, w tym śmiertelnych, nie znalazły uznania u zachodniopomorskiego właśnie konserwatora zabytków. Nie milkną telefony, opinie naszych słuchaczy w tej sprawie. Posłuchajmy.
Dzień dobry, tu Andrzej ze Świnoujścia. Drodzy Państwo, no już wiele osób zginęło tam przez te drzewa, że one tam stoją. Nie znam pana wojewódzkiego konserwatora zabytków, ale myślę, że po prostu powinien pójść przy następnym wypadku śmiertelnym na pogrzeb tej osoby i podzielić się swoją opinią prawie zakazu, jaki wprowadził, z rodziną osoby, która tam umrze, bo statystyki wskazują, że rokrocznie dochodzi tam do wypadków śmiertelnych. Dziękuję bardzo.
Witam, Maciej ze Szczecina. Jakiś czas temu burmistrz mówił, że kompromisem będzie wycięcie jednej strony drzew i zrobienie ścieżki rowerowej po drugiej, a drogę poszerzyć w tą stronę. A czemu nie zrobić tak, że pozostawić tą drogę i zrobić z niej szlak pieszo-rowerowy, to dla rolkarzy cokolwiek, a drogę wybudować całkiem nową obok. Zadowoliliśmy ekologów, ponieważ drzewa nie zostałyby wycięte, miłośnicy historii mieliby dalej swój unikatową aleję, kierowcy mieliby całkiem nową drogę o nowych parametrach i wszyscy byliby zadowoleni. Ja rozumiem, że to są koszta, ale zaoszczędzimy przede wszystkim pieniądze na wycince drzew. Drugie, zaoszczędzimy pieniądze na karczowaniu tych karczy po tych drzewach. Trzeci raz zaoszczędzimy na poszerzaniu tej drogi. Jeżeli nie zbudujemy nowej ścieżki rowerowej, zaoszczędzimy także na budowie ścieżki rowerowej. Do tego minister w rozmowach pod krawatem powiedział, że jest dofinansowanie rzędu 80% na drogi lokalne. To jeżeli dołożymy do tego to dofinansowanie, nie wierzę, żeby pieniądze na tę nową drogę się nie znalazły. A gmina zyskałaby splendor i szacunek wśród wszystkich mieszkańców na skalę naprawdę europejską. Dziękuję.
I jadę właśnie tą drogą ciężarówką z naczepą 4-metrową. No i słuchałem wypowiedź tego wcześniejszego słuchacza o zamówieniu drzewa, że ktoś sobie zamówił. Jak jest taki mądry, ja w poniedziałek będę jechał, niech się przyjedzie ze mną tamtędy. Zobaczymy, jaką będzie miał minę i jakie wrażenia. Dziękuję, pozdrawiam.
Po wyborcze sprzątanie i liczenie głosów jeszcze, no właśnie, jak tam nastroje u Państwa, pewnie zależnie od tego, jest nastrój zależny od tego, jak Wasz kandydat. No, mnie martwi niska frekwencja, i tak wyższa niż 4 lata temu, ale jednak niska, oscylująca wokół 50%. Zastanawiam się, kiedy będziemy na tyle obywatelami, że tak 75%, 80% będzie chodziło do wyborów, szczególnie tych samorządowych, w których frekwencja jest właśnie najniższa ze wszystkich naszych wyborów w Polsce. To jest czas reakcji 12.35. Teraz konkretne pytanie od słuchacza.
Mam Eugeniusz na imię. Żona wychowała 5 dzieci. Od 1977 roku nie pracowała. Wychowywała dzieci. Miało to wejść w życie. Dlaczego nie powiecie tylko teraz? Wybory, 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 wybory. Czekam.
Proszę pana, na wszystko jest miejsce i czas. Rzeczywiście, kobieta, która urodziła i wychowała przynajmniej 4 dzieci, dostanie od państwa emeryturę minimalną, nawet jeśli zawodowo nie przepracowała w życiu ani jednego dnia i nie zasiliła ZUS składkami. Ten pomysł nazywa się Mama Plus. No i cóż, rząd wyliczył, że na świadczenia trzeba będzie przeznaczyć 915 milionów złotych rocznie i nowe przepisy i wypłaty rozpoczną się w styczniu 2019 roku, czyli już za kilka miesięcy. Od początku roku właśnie 2019 emerytury będą wypłacane tym matkom, które osiągnęły wiek emerytalny, czyli 60 lat. Tyle w tej sprawie, a teraz przenieśmy się na pętlę przy ulicy Turkusowej. Napisał do nas pan Arek. Od ponad 2 tygodni w wadliwej toalecie przy pętli Turkusowa średnio co 20 minut włącza się alarm. Jest to niezwykle uciążliwe dla mieszkańców pobliskich budynków, szczególnie w nocy. Nawet przy zamkniętych oknach słychać ten alarm, a chyba nikt nie lubi spać przy zamkniętych oknach właśnie. Nikt na tę sytuację nie reaguje. Dzwoniłem do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego pod numer i tu podany ten numer. Bardzo nieuprzejma pani odebrała, mówiąc, że to nie jest ich problem, ponieważ to nie jest ich toaleta. Dokładając do tego, tu cytat, jeśli jest pan chory, to dzwoni pan do lekarza czy do mnie. No, jeżeli w ten sposób rozmawiała naprawdę urzędniczka ZDITM-u z panem, to jest to wysoce niepokojące. A co do samej sprawy, przed programem rozmawiałem z Andrzejem Kusem, rzecznikiem miasta do spraw gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, bo rzeczywiście ta toaleta jest, można powiedzieć, obiektem eksterytorialnym na terytorium zarządu do dróg transportu miejskiego. Tam są jakieś kłopoty techniczne. Jest serwisant tych toalet, firma z Gorzowa. Zostało zgłoszone i dzisiaj podobno ma być wreszcie zrobione i naprawione. Andrzej Kus dodawał jednak, że ten alarm nie włączał się co 20 minut, ale jeżeli nawet włączał się co godzinę czy co 40, to wątpliwa pociecha. No a pan Arek jeszcze skarży, że pod interwencyjnym numerem telefonu Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, to jest 91 480 0500, nikt nie odbiera, tylko od razu włącza się automatyczny sekretarz, który prosi o zostawienie wiadomości, po czym mówi skrzynka pełna. Dzisiaj rano, panie Arku, zadzwoniłem pod ten numer, już jest skrzynka opróżniona, można telefonować, ale prosimy o większą życzliwość i spokojniejsze podejście, kulturalniejsze wobec słuchaczy. Oczywiście słuchaczy też prosimy o kulturę, ale tu urzędnik powinien być przeszkolony i trzymać nerwy na wodzy, nawet gdyby tak było, że pan Arek również był poirytowany. Co może nie miało miejsca, nie mamy nagrań tych rozmów. A teraz apel do naszej słuchaczki z ulicy Ruskiej, która telefonuje do nas, informując o tym, że jakiś ktoś wysypał sól na jej grządki przed blokiem, tam gdzie miała piękne kwiaty, no i kwiaty zwiędły. Proszę pani, to jest uszkodzenie mienia. Proszę w tej sprawie zgłosić się na policję i proszę informować nas, czy takie zgłoszenie policja przyjęła. Sól na grządkach, kwiatów brak, wszystko zwiędło. Prosimy skierować swoje kroki do policji. Natomiast teraz jeszcze podziękowanie dla pani Haliny za długi napisany na maszynie list. Pani Halina pisze o uciążliwym sąsiedztwie pewnego nawiewu, szybu wentylacyjnego. Pani Halina mieszka na Mickiewicza. Na dole nad jej mieszkaniem jest okulistyka i banki, tylko że pani Halina nie mieszka tuż nad właśnie tymi obiektami usługowymi. No i pani Halina pisze tak, od 1 stycznia 2018 zmieniła się nam administracja, wspólnota mieszkaniowa. Od razu stworzyła nieprzyjemną atmosferę, dlatego że włączyli bardzo głośny wentylator znajdujący się w garażu pod moim mieszkaniem. Mieszkam na 1. piętrze, jednak pani pisze, bo wcześniej widziałem na 3. było też napisane. Ten huk zakłócał mi spokój w dzień i w nocy. Zgłaszam od lutego do administracji, piszę pisma do prezesa. Nie odpowiada na pisma o wyciszenie wentylatora. To już trwa 8 miesięcy. Nawet napisała pani Halino, że zgłosiła to pani w administracji o zainteresowanie się tą sprawą, ale usłyszała pani, że może pani skierować administrację do sądu. Zaskoczyło mnie to powiedzenie, pisze pani Halina. Żeby wyciszyć wentylator, trzeba angażować sądy. No cóż, skontaktujemy się z administratorem, zapytamy, jak to jest, a pani Halino powinna swoje kroki najpierw zadzwonić, można skierować do miejskiego sanepidu przy Wincentego Pola i złożyć wniosek o przebadanie natężenia hałasu. Taki wniosek należy złożyć, sanepid zbada natężenie hałasu i to będzie też podstawa prawna do dalszych działań. Ze swojej strony my również podejmiemy interwencję w administracji. Zobaczymy, jak ta sprawa się przedstawia. To jest czas reakcji, 12:40. Teraz sprawa naszego słuchacza, pana Kazimierza, który ma 90 lat, mieszka w Stargardzie i w swoim mieszkaniu na tak zwanej lodzi balkonowej zamontował okna. Niestety w budynku rozpoczyna się termomodernizacja i okna prawdopodobnie będzie musiał zdemontować. A są to takie konkretne okna, to nie są jakieś takie szyby byle jak zamontowane. No i w tej sprawie napisała do nas informację, co dalej z tą sprawą, Agata Kmieć-Łuciuk, to jest prezes zarządu Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Rzeczywiście, wspólnota mieszkaniowa Józefa Piłsudskiego 49-51A w Stargardzie, w której mieszka pan, jest w trakcie realizacji remontu polegającego na wykonaniu ocieplenia budynku z robotami towarzyszącymi w oparciu o opracowany projekt i audyt remontowy. Wspólnocie przyznano premię remontową i jest zawarta umowa z firmą na realizację prac. Zakres remontu budynku, w tym remont lodzi, był uzgodniony ze współwłaścicielami nieruchomości na kilkukrotnych zebraniach zwołanych przez zarządcę przy udziale projektanta. Pan również był powiadomiony o zebraniach, nasz słuchacz, ale nie brał w nich udziału. Decyzje dotyczące zakresu robót zostały zatwierdzone przez wspólnotę mieszkaniową. Uzgodniony zakres robót, czytamy, przewiduje remont wszystkich lodzi polegający na demontażu istniejących balustrad murowanych i zastąpienie ich balustradami typu lekkiego. Jedna zabudowa lodzi znajduje się u niniejszego pana, który wystąpił do wspólnoty na początku października bieżącego roku z prośbą o zachowanie istniejącej zabudowy lodzi. Ale już po zatwierdzeniu zakresu robót przez wspólnotę mieszkaniową, po naniesieniu zmian do projektu i audytu oraz przyznaniu premii remontowej wspólnocie. Realizacja robót remontowych niezgodnie z opracowanym projektem i audytem może spowodować utratę premii remontowej w wysokości 53 tysięcy złotych. W tej sytuacji wystąpimy do banku kredytującego o opinię, czy wyrazi zgodę na zmianę zakresu robót dotyczących zabudowy lodzi po pozytywnej opinii projektanta oraz audytora. Zmiany musi również zatwierdzić wspólnota mieszkaniowa. Trzymamy kciuki, żeby naszemu starszemu słuchaczowi to się udało. A teraz w studiu Przemysław Szymańczyk.
Wprawdzie chętny bym poprowadził czas reakcji, a nie siedział tam zamknięty.
Słuchacze czekają, Przemku.
Siedział tam zamknięty w pokoju, ale informacja jest ważna, dlatego że pierwszy raz w historii Szczecina po 89 roku zdarza się taka historia, że o tym, kto będzie w drugiej turze wyborów prezydenckich, decydują pojedyncze głosy. Ja nie przypominam sobie w historii polskiej samorządności, by tak mała liczba głosów zdecydowała o tym, kto będzie w drugiej turze. Jak sądzisz? Ty wiesz czy nie wiesz?
Nie wiem.
Bartłomiej Sochański o 282 głosy. To są informacje w tym znaczeniu nieoficjalne, że nie ogłoszone jeszcze przez komisję wyborczą, ale wielokrotnie potwierdzone. Ona jest już na Twitterze, na naszym Facebooku. Podają to też inne media. Także ta różnica jest minimalna i myślę, że ten przypadek szczeciński znajdzie się w wielu podręcznikach politologicznych.
Powiedz to jeszcze raz, Przemku, 200?
282 głosy różnicy pomiędzy Bartłomiejem Sochańskim a Sławomirem Nitrasem. Oczywiście to są, żeby państwu to uzmysłowić, na Piotra Krzystka oddało głos ponad 47% wyborców, to jest ponad 70 tysięcy mieszkańców Szczecina. W wypadku Sławomira Nitrasa i Bartłomieja Sochańskiego to jest kilkadziesiąt również tysięcy głosów poparcia, a zadecydowało 200. To jest najlepszy przykład tego, że każdy głos
się liczy.
Jest ważny.
Ja mówiłem przed chwilą, Przemku, właśnie o tej frekwencji, która była wyższa niż w poprzednich wyborach, ale jednak niezadowalająca nadal.
Nadal słaba, ale 53% to jest jakiś dobry prognostyk, natomiast to jest dowód, że w takiej aglomeracji jak Szczecin, prawie ponad 400 tysięcy mieszkańców, 300 tysięcy ludzi uprawnionych do głosowania, 282 głosy.
Informacja bardzo ważna, dziękujemy.
Dziękuję
Przemysław
również.
Szymańczak, redaktor naczelny Radia Szczecin, a więcej na ten temat oczywiście w wiadomościach za kilkanaście minut, to jest czas reakcji. Skoro jesteśmy przy sprawach dotyczących Szczecina, to przejdźmy do innej sprawy dotyczącej naszego miasta. Wracamy ze Stargardu właśnie do stolicy Pomorza Zachodniego. Nasz stały słuchacz, pan Jacek, poinformował o wypadku czy kolizji, który to wypadek zdarzył się na ulicy Mieszka I, wjazdowa nitka do miasta w okolicach ulicy Wierzbowej. Kto może, niech omija ten rejon. To jest czas reakcji. Teraz wróćmy na chwilę do naszego gościa z piątku. Był nim Tomasz Klek, a rozmawialiśmy na temat modernizacji łazienek w starej zabudowie Szczecina. Wielu mieszkańców na własny rachunek robi sobie łazienki, toalety, tam gdzie one były na półpiętrze. No i Tomasz Klek, właśnie rzecznik miasta do spraw mieszkalnictwa, wyjaśniał wiele różnych wątpliwości. No i właśnie jednej nie wyjaśniliśmy podczas programu. Posłuchajmy.
Dzień dobry, Marcin, dzwonię ze Szczecina. Warto by też było wspomnieć, że jeżeli najemca robi łazienkę na własny koszt, to w związku z tym mimo wszystko zostaje czynsz podniesiony, ponieważ zwiększa się punktacja. O tym jakoś pan zapomniał wspomnieć. Idealnym przykładem jest moja mama, która na remont mieszkania wydała ponad 50 tysięcy złotych, a czynsz wzrósł potem mniej więcej czterokrotnie, ponieważ została naliczona nowa punktacja za tak zwane udogodnienia, czyli łazienka w lokalu, ogrzewanie, które też zostało zrobione na własny koszt. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Pozdrawiamy i informujemy, że od 5 lat już tak nie jest. Jeżeli ktoś własnym sumptem instaluje czy to kabinę prysznicową, czy to wannę, czy najważniejsze muszlę klozetową w swoim mieszkaniu, ma wreszcie toaletę w tym mieszkaniu, nie płaci wyższego czynszu. Już tak nie ma. Mało tego, nawet jeżeli pobiera z miasta dofinansowanie w wysokości 55%, to również nie ma płacenia wyższego czynszu. Nie ma o tym mowy. Tak się zmieniły przepisy. Jeszcze jedno. W piątek w audycji jedna ze słuchaczek zatelefonowała, że urzędniczka z Bilku nie godziła się na wymianę wanny, i instalowanie brodzika zamiast tej wanny. Tomasz Klek próbował sprawdzić ten sygnał. W Zbilku nie znalazł żadnego wniosku, brak takiego zgłoszenia. W każdym razie podkreślił, i to jeszcze raz podkreślmy, że oczywiście taka niezgoda byłaby absurdem. Czy wanna, czy brodzik, to jest wszystko jedno. Przecież najważniejsze jest to nowe przyłącze. A co tam jest nad tym przyłączem, czy to wanna, czy brodzik, absolutnie nie ma żadnego oznaczenia. Mamy gościa? To jest czas reakcji. Witam w takim razie w naszej audycji Pawła Knapa, Szczeciński Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Posłuchajmy telefonu od naszego słuchacza. Proszę Mariusza o zamienienie telefonów. O!
Dzień dobry, Henryk ze Szczecina. Ja mam takie pytanko. Proszę Państwa, jak autobusem się jedzie, zapowiadają ulica Ofiar Oświęcimia, a ulica Ofiar Auschwitz-Birkenau. Jak powinno być właściwie ta ulica nazwana? Dziękuję.
No, zdecydowanie. Za czasów PRL-u było tak, że te nazwy były polskie. Może dlatego, że po II wojnie światowej żywiliśmy szczególną awersję do nazw niemieckich. Ale obecny kontekst, kiedy tyle jest na świecie pomyłek, czy też świadomego działania, gdzie mówimy o polskich obozach albo obozach nazistowskich w Polsce, nie mówiąc o tym, że tak naprawdę były to niemieckie, nazistowskie obozy na terenie okupowanej Polski, zmienia ten kontekst. Przypomnijmy, panie Pawle, kiedy państwo zwróciliście się do władz Szczecina, do Rady Miasta o to, żeby zmienić tę nazwę Ofiar Oświęcimia na chociażby Ofiar Auschwitz czy Ofiar Auschwitz-Birkenau?
Nasz wniosek powstał w momencie, kiedy zaczęło już funkcjonować Biuro Upamiętniania Walki Męczeństwa przy Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej i on został skierowany 1 lutego 2017 roku na adres ówczesnego przewodniczącego Rady Miasta, pana Mariusza Bagińskiego, no i niestety do dzisiaj pozostał bez odpowiedzi.
No właśnie, wniosek pozostał bez odpowiedzi. Proszę powiedzieć, czy on ma poparcie w przepisach prawa, czy raczej jest to przepis odwołujący się do zdrowego rozsądku i praktyki, czy on jest umocowany tak jak te przepisy dotyczące dekomunizacji pewnych nazw, symboli i tak dalej, i tak dalej.
Ta nasza inicjatywa nie ma nic wspólnego z ustawą zwaną w skrócie ustawą dekomunizacyjną. Wykorzystaliśmy po prostu ten czas, który się zbliżał na porządkowanie przestrzeni publicznej właśnie w związku z tą ustawą i zaapelowaliśmy do Rady Miasta, aby równolegle podjęła działania ukierunkowane na uporządkowanie sprawy nazwy ulicy Ofiar Oświęcimia. Natomiast generalnie rzecz ujmując, nasze działania związane z akurat tą nazwą wynikają po prostu z ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej jeszcze z 1998 roku z artykułem 53 i 53a tej ustawy, czyli obowiązku formułowania wniosków dotyczących edukacji historycznej oraz obowiązku popularyzacji najnowszej historii Polski jako elementu wychowania patriotycznego. I to są jedyne tak naprawdę przepisy prawne, którymi się mogliśmy w tej sprawie kierować.
My w tej sprawie zorganizowaliśmy nawet dyskusję w audycji Radio Szczecin na wieczór. To było 4 lutego 2018 roku i w tej audycji naszym gościem była m.in. radna Małgorzata Jacyna Wit, ówczesna radna Rady Miasta. W Oświęcimiu ludzie masowo nie ginęli. Ginęli w niemieckim Auschwitz. Trudno się z tym nie zgodzić, prawda?
Oczywiście. I chciałbym jeszcze jedną rzecz podkreślić, ponieważ to nie jest też tak, że w ostatnich latach to zostało masowo uporządkowane na terenie Polski. Nie jest tak, że tego typu nazwa nie występuje w innych miastach niż Szczecin. Tutaj są oczywiście różne konfiguracje, bo mamy ulicę Kaźni Oświęcimskiej, Męczenników Oświęcimia, Ofiar Oświęcimskich,
tak, we Wrocławiu,
Więźniów Oświęcimia, więc w sumie tych nazw, które się odwołują do polskiej nazwy miasta, a nie obozu, w całej Polsce funkcjonuje jeszcze 22. Natomiast tych, które nawiązują już do oficjalnej nazwy obozu, a właściwie tej placówki muzealnej, która obecnie funkcjonuje jako Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau i miejsca, które zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako Auschwitz-Birkenau, niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zakłady, tych nazw jest w tej chwili w Polsce tylko dwie i to jest Jarosław i Tarnów, czyli województwo podkarpackie i małopolskie.
Znalazłem informację z marca 2018 dotyczącą Wrocławia i z niej wynika, że położona w centrum Wrocławia ulica Ofiar Oświęcimskich zmieni nazwę, ale uwaga, nie na Ofiar Auschwitz czy Auschwitz-Birkenau, tylko zmieni nazwę na ulicę Pańską i Płócienniczą, czyli zostanie w ogóle podzielona. To jest też jakaś droga, a mówię o tym w kontekście, że takie telefony również odebraliśmy niegdyś w czasie reakcji dotyczące tego, że nasi słuchacze twierdzą, iż nazwy upamiętniające ofiary powinny być na tablicach, natomiast mieszkać przy ulicy Ofiar obozu Auschwitz-Birkenau to nie jest najprzyjemniejsze. No, nie mnie to oceniać, ale w każdym razie wiem, że we Wrocławiu jeszcze na razie radni nie podjęli decyzji. Czy pan domyśla się, dlaczego nasza Rada Miasta do tego problemu podchodziła, mówię podchodziła, bo już będziemy mieli nową Radę Miasta, opieszale? Czy jest to związane z tymi różnymi formalnościami, których trzeba dopełnić, między innymi wymiana dokumentów, tabliczek nazw, adresów itd., itd.?
Znaczy tutaj jeszcze warto wspomnieć o tym, że ta decyzja we Wrocławiu nie została podjęta między innymi dlatego, że te plany związane ze zmianą nazwy ulicy we Wrocławiu wynikało nie tylko jakby z tego właśnie nawiązania do polskich obozów śmierci i tak dalej, ale z tego, że chciano tam przywrócić oryginalne nazwy terenu staromiejskiego. Natomiast jak ta sytuacja wygląda w Szczecinie? No na pewno tutaj radni brali pod uwagę te formalności, które musieliby ponieść, których musieliby dokonać mieszkańcy tej ulicy w związku z tą zmianą. Tym bardziej, że tak jak wspominaliśmy, nazwy tej nie można było podciągnąć pod zapisy ustawy dekomunizacyjnej, a tym samym zwolnić mieszkańców z ponoszenia tych opłat, o których ustawa mówi.
Słuchacze dzwonili do nas także z taką propozycją, żeby przy zmianie nazwy, o ile Rada Miasta o tym zdecyduje, wziąć pod uwagę być może ofiary wszystkich obozów i żeby ta nazwa brzmiała na przykład ulica Ofiar Obozów Koncentracyjnych albo niemieckich obozów. To też jest jakaś propozycja.
Jak najbardziej, ale też należy pamiętać o tym, że jednak zostały w granicach dawnego Szczecina, tutaj mówię o tym Szczecinie jeszcze sprzed kilku lat, wyróżnione w cudzysłowie dwie nazwy obozowe, czyli właśnie ofiar Oświęcimia oraz ofiar Stutthofu. Tylko że ofiar Stutthofu to jest aktualnie nazwa znajdująca się na terenie gminy Police,
ponieważ osiedle
rzemieślnicze w Mieścięcinie właśnie znalazło się już w granicach gminy Police i tam jest od początku była nazwa ulicy ofiar Stutthofu, nie Stutowa. Zresztą podobnie jest w wypadku wielu innych obozów, które zostały na terenie dzisiejszej Polski upamiętnione. To są nazwy obozów niemieckich.
No i pamiętając o kosztach, które mogą wynieść dziesiątki tysięcy złotych z zmiany tej nazwy, trzeba również pamiętać o tym, żeby ta nazwa była krótka, żeby nie było kłopotem zmieszczenie tej nazwy, czy to w dokumentach, czy to na tablicach, prawda?
Tak, podkreślamy, że jakby nazwa, która powstanie w miejsce ulicy Ofiar Święcimia, to jest sprawa wtórna, bo tutaj propozycji rzeczywiście było kilka, nie tylko ofiar Auschwitz czy ofiar Auschwitz-Birkenau, ale tak jak ta propozycja, o której pan wspomniał, ofiar obozów wszystkich, w skrócie mówiąc, ale także pojawiła się propozycja, żeby patronem tej ulicy został ojciec Maksymilian Kolbe jako przykład, jako po prostu sztandarowa postać, którą wiąże się z tym męczeństwem na terenie KL Auschwitz właśnie.
Więc miejmy nadzieję, że nowa Rada Miasta, która zostanie powołana, pochyli się nad tym tematem. Czy państwo będziecie jeszcze jedno pismo kierować do nowej Rady, czy raczej przypominające, że już pismo jest w biurze Rady Miasta?
Takie pismo zostanie skierowane przez Komitet Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa, który działa przy oddziale Instytutu Pamięci Narodowej, ponieważ na ostatnim posiedzeniu tego komitetu, które miało miejsce na początku października, została podjęta taka uchwała, aby przypomnieć Radzie Miasta temat, który zgłosił dyrektor oddziału w zeszłym roku. Więc mamy nadzieję, że nowy przewodniczący Rady Miasta do tego tematu powróci i sprawa zostanie ostatecznie uregulowana.
Paweł Knap, Instytut Pamięci Narodowej, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
To był czas reakcji.